na zegarze. 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program nieustająco perfekcyjnie realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu starają się sprawdzić przed mikrofonami
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych, czyli rozmowy o siatkówce, także o futsalu w kobiecym wykonaniu. Będziemy rozmawiać także o sporcie żużlowym. Wybierzemy się także na balet sportowca Wielkopolski, podsumowujący 65. plebiscyt na najlepszych sportowców i trenera roku minionego, już 2022 w naszym regionie. Ale żeby być najbardziej aktualnym, mamy w kalendarzu niedzielę, 19 dzień lutego, niedzielę. Ta sportowa niedziela też ciekawa. Posłuchajmy najważniejszych informacji.
No i te najważniejsze informacje dla kibiców poznańskiego Lecha nie są najlepsze, bo w 21. kolejce Ekstraklasy Kolejarz przegrał dzisiaj u siebie z Zagłębiem Lubin 1-2. Bramki dla zwycięzców zdobyli Kurminowski i Łakomy. Zagłębie prowadziło już 2-0. Do szatni bramkę kontaktową, jak się później okazało honorową, strzelił Artur Sobiech. Wcześniej Miedź Legnica wygrała z Wisłą Płock 2-1. Od 17.30 Piast Gliwice gra z Legią Warszawa, mniej więcej kwadrans do końca meczu, i jest cały czas remis 0-0. Wielki podwójny sukces polskiego snowboardu. Oskar Kwiatkowski został mistrzem świata w konkurencji równoległego giganta. Polak w finale w Bukariani w Gruzji pokonał Szwajcara Dario Kawicela. Brązowy medal w tej samej konkurencji wśród pań zdobyła Aleksandra Król. Złoto wywalczyła Japonka Tsubaki Miki. Dwie mistrzowskie imprezy w sportach zimowych się dzisiaj zakończyły. Biatlonowe Mistrzostwa Świata w Oberhofie. Ostatnie konkurencje to biegi masowe, które wygrali Szwedka Hanna Eberk oraz Szwed Sebastian Samuelson. Polacy i Polki nie startowali. Natomiast we francuskich miejscowościach Courchevel i Meribel zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Slalom wygrał dzisiaj Norwek Henrik Kristoffersen, a pierwszego przejazdu nie ukończył Polak Michał Jasiczek. Za to Tomasz Pilch i Kacper Juroszek zajęli piąte miejsce w konkursie duetów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rasznowie. W Rumunii zwyciężyli Niemcy. Na Mistrzostwach Polski Zapaśników w Radomiu 2 złota dla klasyków z Wielkopolski. W wadze do 60 kg wygrał Oliver Skrzypczak z Akademii Zapasów Nowy Tomyśl, a w kategorii do 97 kg złoty medal zdobył Arcjom Szumski z Sobieskiego Poznań.
Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 19. Powoli wprowadzamy Państwa w taki karnawałowy trochę nastrój, bo to ostatni weekend karnawału. No i zdążyli przeprowadzić wielki bal sportowca, który wieńczył 65. jubileuszowy plebiscyt czytelników Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców i trenera 2022. Będziemy na tym balu mniej więcej za dwie minutki. Szanowni Państwo, w tej dyscyplinie sportu bywali już znamienici laureaci, ale w męskiej odmianie tejże dyscypliny sportu. Wydawałoby się, że trzeba będzie poczekać na panią, a jednak nie. Na trzecim miejscu plebiscytowym znakomita rugbystka ekipy Black Rose z Poznania, reprezentantka Polski, złota medalistka, mistrzostw Europy rugbystek podczas imprezy w Krakowie, Katarzyna Paszczyk, Black Rose z Poznania. Plebiscytowym podium. Na miejscu drugim, 65. plebiscycie Głosu Wielkopolskiego, piłkarz Lecha Poznań i polskiej reprezentacji Michał Skóraś.
Przede wszystkim się cieszę i dziękuję każdej osobie, która na mnie zagłosowała. Gdzieś dziękuję całemu Lechowi, jak i sztabowi za to, że po prostu mogłem się gdzieś pokazać z ich pomocą. Słyszałem właśnie, że piłkarze nie często zdobywają takie nagrody, więc tym bardziej się z tego powodu cieszę.
Samemu się takiej nagrody nie zdobędzie. Paru ludzi też musi na to popracować.
No dokładnie. No, samemu meczu się nie da wygrać. Jest bardzo duża ilość osób w ogóle w naszej drużynie, począwszy od trenera, prezesów, fizjoterapeutów. No i oczywiście od tych bliskich osób, które siedzą najczęściej w domu, moja dziewczyna, moi rodzice i wszystkie bliskie osoby.
Mistrzostwo Polski. Przebojem wdarłeś się do reprezentacji Polski. Spytam cię o taki największy moment w tym roku.
Myślę, że pierwszy mecz z Villarreal na wyjeździe, punkt kulminacyjny. Gdzieś bardzo dobrze się wtedy czułem, no i wszystko już później szło po mojej myśli. Bardzo szybko to wszystko się podziało. Później właśnie tak jak mówimy, po pojechaniu pierwszy raz na kadrę, dostanie tej szansy, kolejne mecze w europejskich pucharach i gdzieś pojechanie na te Mistrzostwa Świata, więc to jest jeden z najlepszych roków w mojej karierze.
A co się stało, że tak zacząłeś rosnąć, szczególnie właśnie w tej drugiej połowie roku?
Bardziej poczułem tą pewność siebie i na boisku, i też poza nim. Myślę, że u mnie był taki problem, że bardziej musiałem wszystko sobie poukładać w głowie, nie przejmować się tym wszystkim, jak mi coś nie wychodziło i gdzieś po prostu stopniowo to też szło z moimi wynikami. Gdzieś statystyki się pojawiły troszeczkę lepsze, częstsza gra, dobre mecze w europejskich pucharach. No i też oczywiście szatnię mamy bardzo dobrą. Ta atmosfera jest na bardzo dobrym poziomie. Moi bliscy, moja dziewczyna Ada też mnie wspiera w tych cięższych momentach, więc po prostu to mi pomagało o tym nie myśleć i cały czas się rozwijać.
Jest, Michał, w Lechu trochę tak, jeśli chodzi o tych młodych zawodników, że każdy kolejny, który błyszczy, wchodzi w buty poprzednika. Ty trochę wszedłeś w buty Kuby Kamińskiego. Twoje buty zaczyna wkładać Filip Szymczak.
No tak jak już wszyscy wiemy, mamy bardzo utalentowaną młodzież w Lechu Poznań i w Akademii. Począwszy tam od Kamila Jóźwiaka, Tymoteusza Puchacza, Jakuba Modera, Jakuba Kamińskiego. Ja gdzieś po prostu teraz muszę dokumentować po prostu moją dobrą formę. No i tak jak powiedzieliście, Filip Szymczak gdzieś też się teraz przedziera, ma bardzo dobry okres, ta forma jest zwyżkowa, więc no tylko mógł mocno kibicować i żebym dopisało mu zdrowie.
Świętujemy w czwartek?
Oczywiście, że tak.
Po raz czwarty plebiscytowy triumf. Prawdziwy guru kajakarstwa, szczególny w tym kobiecym wydaniu. Trener roku 2022 w plebiscycie czytelników Głosu Wielkopolskiego, pan Tomasz Kryk. Polska reprezentacja i Poznania zapraszamy serdecznie.
Jak pan to robi, że pan co roku na dużych imprezach zdobywa medale? Bo podejrzewam, że w polskim sporcie ciężko by było o trenera, którego wychowankowie tyle krążków ostatnio zdobywają na dużych imprezach.
Jak ja to robię? No nie wiem, no to jestem może dlatego, że jestem wielkopolaninem. Ojciec zawsze mi powtarzał już w świętej pamięci, jak już coś robię, to albo mam to robić dobrze, albo nie robić tego w ogóle, no bo jako młody chłopak w szkole nie zawsze byłem taki sumienny. Wiele rzeczy odkładałem na ostatnią chwilę, gdzieś tam zaniedbywałem pewne rzeczy po drodze. No i może gdzieś tam jakaś taka przyszła w pewnym momencie refleksja.
A motywacji, gdzie pan cały czas szuka? 14 lat, tyle medali, doświadczone zawodniczki, które pewnie treningiem też trzeba zainteresować, żeby ciągle nie wałkować tego samego?
Ten pęd życia, media społecznościowe, wszystko wydaje się takie proste, ale jeżeli wrócimy do rywalizacji sportowej, zawsze wygrywa lepiej przygotowany. Tam nie ma lajków, tam nie decyduje sponsor. Jasne, on jakiś ma po drodze przełożenie na przygotowania, ale tam trzeba być takim samym sportowcem, jak w latach 80., 90. Tam się nic nie zmieniło, no i takie staram się tym zawodniczkom cały czas te ideały przekazywać. Do tego właśnie zwracam uwagę na wiele dziedzin życia w naszej sferze publicznej, którzy też kawał ciężkiej roboty odwalają na co dzień.
Dwa razy złoty medal Mistrzostw Świata w K2, K4 i także w tych samych konkurencjach dwa razy złoto Mistrzostw Europy. To fenomenalna kajakarka polskiej reprezentacji Poznani, Karolina Naja.
Czerwony dywan, jest bal, jest królowa balu, Karolina Naja, po raz drugi z rzędu sportowcem roku w Wielkopolsce. Czy z każdym rokiem coraz trudniej o te medale, czy one już tak przychodzą, można powiedzieć, jak rutyniarce?
Miniony rok był najlepszy w mojej całej karierze. więc można tak pójść tym tokiem myślenia, że z roku na rok, im dłużej jestem w tej karierze sportowej, wyczynowej, tym łatwiej te medale przychodzą. Jednak no, nie tak łatwo, jakby się chciało.
Medale to nie jest coś nowego, ale to był rok w blasku złota, czy na Mistrzostwach Świata, czy na Mistrzostwach Europy. To jest chyba dodatkowa wartość tego 2022 roku.
Stworzył się wokół nas dobry sztab profesjonalnych trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów, którzy naprawdę dodają takiej dodatkowej energii nam i tworzymy naprawdę nowe pomysły na to, że jak się stać najszybszy na świecie.
To między innymi trener roku w Wielkopolsce Tomasz Kryk musi ciągle coś nowego wymyśleć, żeby, nie wiem, treningiem zainteresować cały czas tak doświadczoną zawodniczkę.
Dlatego mi się nie nudzi, dlatego jeszcze nie myślę o zakończeniu kariery sportowej.
Spoglądamy w kalendarz. Wiemy, że są duże imprezy w 2023 roku, ale pewnie liczy się Paryż przede wszystkim, igrzyska w 2024 roku.
Tak, no pierwszym krokiem, jaki jest najważniejszy w tym roku, to zdobycie tych kwalifikacji olimpijskich, które będziemy miały okazję zdobyć podczas mistrzostw świata, które odbędą się pod koniec sierpnia w Duisburgu, więc to jest taka najważniejsza rzecz dla nas w tym roku. No i myślę, że w zdrowiu i z równie ważnym wsparciem dotrzemy do tego Paryża.
Spotykamy się w przerwie między zgrupowaniami?
W sumie tak naprawdę 2 dni temu już powinnam być na zgrupowaniu w Portugalii z racji właśnie na to, że zostałam zaproszenie na dzisiejszy bal, na dzisiejszą uroczystość. Jutro o 6:30 lot.
A dzisiaj już gdzieś tam pływanie w Portugalii. Karolina Naja, kajakarka Poznani, mistrzyni świata, mistrzyni Europy w 2022 roku, sportowcem roku w Wielkopolsce, w plebiscycie czytelników głosu wielkopolskiego za 2022 rok. Przypomnę, drugie miejsce Michał Skóra, piłkarz Lecha, trzecie miejsce rugbystka Black Roses z Poznani Katarzyna Paszczyk, czwarty zapaśnik Ceramika Krotoszyn Robert Baran, piąte miejsce koszykarka Enea ZS-u Politechniki Poznań Agnieszka Skobel, szósty żużlowiec PSŻ-u Poznań Kevin Pfeiffer, siódmy Sebastian Kęciński, motorowodniak z Trzcianki, ósme miejsce w plebiscycie żeglarka AZS-u Poznań Julia Domasiewicz, dziewiąta futsalistka AZS-u OM-u Poznań, a także drużyny na trawie Soborzysk Wielkich, Patrycja Sutkowska, na miejscu 10 Tomasz Białkowski, Dariusz Baśkiewicz, Kamena Rally Team Słupca, przedstawiciele rajdów samochodowych. Trenerem roku Tomasz Kryk, opiekun reprezentacji Polski kajakarek, ale też wciąż współpracujący z Poznanią szkoleniowiec, wyprzedził Macieja Skorże, opiekuna byłego piłkarzy Lecha Poznań i trenera żużlowców PSŻ-u Poznań Tomasza Bajerskiego. Przyznano też nagrody dodatkowe. Na piątkowym balu sportowca mecenasem wielkopolskiego sportu została grupa Enea. Sportową imprezą roku został Puchar Świata w wioślarstwie, który w czerwcu odbył się na torze regatowym Malta w Poznaniu. Sportowcem amatorem roku w plebiscycie Mistrzowie Sportu została Paulina Kundukowska z Tarnówki, specjalizująca się w biegach długodystansowych. No i też Magdalinet, nagroda za sukces roku 2023. Nikt tak roku dawno nam nie otworzył w wielkopolskim sporcie, jak Magdalinet, która, jak wiemy, dotarła do półfinału wielkoszlemowego Australian Open w 2023 roku. Trzymamy kciuki za Magdę. Może Magda zgłasza akces, by taki plebiscyt wygrać za rok 2023. 22 minuty po 19 w audycji w sportowym rytmie. Wracamy do przeglądu wydarzeń ligowych i będziemy teraz mówić o siatkówce. Rozpoczynamy od męskiej siatkówki, bo uparcie i zażarcie walczy o utrzymanie w pierwszej lidze Crispol Września, który wczoraj wybrał się na spotkanie do Bydgoszczy z tamtejszą Wisłą. Wygrał czy przegrał Crispol Września? Dowiedzmy się z tej relacji.
Wszyscy wstawią, to jest piłka meczowa dla Wisły Kraków Bydgoszcz. 4:19.
Kolejne ważne spotkanie siatkarzy Crispolu Września na terenie faworyta w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Mecz z tamtejszą Wisłą ProLine. Niestety porażka podwiecznych trenera Mariana Kardasa 1-3. Pierwszy set dla gospodarzy 25-21. Druga partia dla Crispolu 25-19, ale dwa kolejne sety znowu dla Bydgoszczan do 19-19. Trener Marian Kardas, była szansa na zdobycie przynajmniej jednego punktu?
Była szansa. Nie graliśmy źle dzisiaj, ale nie wykorzystaliśmy paru takich, myślę, przede wszystkim w środku seta, że tak powiem, tego trzeciego i czwartego. Kiedy było równo, mieliśmy szansę na to, żeby odskoczyć na jeden, może dwa punkty. Nie zrobiliśmy tego, no ale to Bydgoszcz jest za bardzo doświadczoną drużyną, żeby tego nie wykorzystać i to wykorzystali, dlatego też przegrana niestety.
Pamiętam, że wy jesteście w takiej sytuacji, że właściwie w każdym spotkaniu musicie walczyć przynajmniej, jak powiedziałem, o ten jeden skromny choćby punkcik za tiebreaki, żeby jednak jeszcze bić się o to utrzymanie w Tauron pierwszej lidze. Przed wami teraz mecze u siebie.
No, teraz są już takie mecze, które naprawdę będą bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne, bo mecz z Basem Białystok za tydzień we wrześniu, no to już teraz nie ma, że możemy sobie przegrać albo coś. No, musimy wyjść, musimy wygrać i to za 3 punkty. Zdecydowanie bez żadnego jakiegoś takiego minimalizmu, bo jak tego nie zrobimy, no to będzie nam coraz trudniej, bo tylko zostaną matematyczne szanse, a z matematycznego punktu widzenia to czym dalej, czym później, to będzie gorzej.
Pamiętam, że tak patrząc na skład pańskiej drużyny, bo pan wspominał o tym, co działo się w środkowych fazach niemal każdego seta, że były takie tąpnięcia, może za wyjątkiem tego seta numer 2 wygranego przez was do 19. Tacy zawodnicy, którzy no, byli fajnie atakującymi w tym spotkaniu, punktującymi, szczególnie Tomasz Polczyk czy Ernest Kaciczak, mieli też momenty takiego falowania. To jest kwestia też braku doświadczenia?
No, dlatego, że falujemy w ogóle całym tym sezonem, to dlatego jest też takie nasze miejsce. No to niestety nie potrafimy, zawodnicy nie potrafią zagrać na pełnym dystansie całego meczu równo. I to jest dlatego też nasze miejsce w tabeli jest nie wyższe, tylko na tą chwilę 15.
Jak pan będzie tłumaczył zawodnikom albo prowadził odprawę przed tym kolejnym meczem z Basem Białystok? Na co trzeba uczulić?
Na wszystko.
Bądźcie spokojni, na czy wszystko. Bądźcie bardziej agresywni?
Musimy grać i spokojnie, i agresywnie. To jest tak dwa w jednym. Dobrze zagrywką, no i oczywiście no, gramy w domu, więc mam nadzieję, że będzie hala pełna, bo to taki mecz dość ważny. Musimy go gdzieś tam troszkę zareklamować, żeby kibice przyszli i nas dodatkowo dopingowali.
To spotkanie o godzinie 17 i 25 lutego, hala przy Wojska Polskiego we Wrześni.
Zapraszam serdecznie.
Ma być ogień i ma być wygrana Krispolu.
Musi być wygrana, bo inaczej to leżymy na łopatkach.
Krispol Września przegrał wczoraj w Bydgoszczy z Wisłą 1-3. Jak słyszeliśmy, mecz o wszystko z Basem Białystok w sobotę o godzinie 17. Wczoraj Bas Białystok wygrał u siebie z Legią Warszawa 3-0. W pozostałych meczach Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała z KPS-em Siedlce 2-3. Awia Świdnik przegrała z Gwardią Wrocław 0-3. A MKS Będzin wygrał z Astrą Nowa Sól 3-1. Olimpia Sulęcin przegrała z Norwidem Częstochowa 0-3. Mickiewicz Kluczbork przegrał z Chrobrym Głogów 0-3.
Teraz już o kobiecej siatkówce. Wielkopolski jedynak w Ekstraklasie to ekipa Energii MKS-u Kalisz. 16. kolejka spotkań. Tę drużynę zagra dopiero jutrzejsze spotkanie o 17.30 w Opolu z drużyną Unii, dowodzoną przez poznańskiego trenera Włocha z pochodzenia Nicole Vettoriego. A w meczach, które się odbyły, Chemik Police wygrał z Łódzkimi Budowlanymi 3-0. Radom K uległa Deweloperowi Rzeszów 1-3. W dzisiejszym meczu Łódzki Klub Sportowy zwyciężył Wolej Wrocław 3-1. Trwa obecnie spotkanie BKS-u Bielsko-Biała z PWSZ-em Tarnów.
W pierwszej lidze siatkarek wyjazdowe zwycięstwo Energetyka Poznań. Wczoraj Enea Energetyk pokonał w Częstochowie Częstochowiankę 3-0 w setach 25-14, 25-17 i 25-13. W pozostałych meczach Bas Białystok wygrał z SMS-em Szczyrk 3-2, Wieżyca Stężyca pokonała Nikę Węgrów 3-0, Solna Wieliczka przegrała z Sokołem Mogilno 1-3, Sanpajda Jarosław przegrała ze Stalą Mielec 1-3, a Płomień Sosnowiec przegrał z Losem, Nowy Dwór Mazowiecki także 1-3.
Wierzymy, że w pierwszoligowym kobiecej siatkówce będziemy mieli kolejnego przedstawiciela, może już w następnym sezonie, bo znakomicie radzi sobie na parkietach drugoligowych klub siatkarski KS Piła w Grodzie Staszyce. Ogromne te siatkarskie tradycje. Na razie KS Piła gromi rywalki w drugiej lidze pań. Co prawda pasę 14 wygranych z rzędu w minioną już sobotę przed tygodniem przerwała drużyna Giel KS-u Barycz Janków Przygocki w Derbach, pokonując Filanki po tiebreaku. A co poszło nie tak w tym spotkaniu i czy przegrana jakoś może wpłynąć na rozpędzoną do tej pory pilską ekipę, a także jak udało się stworzyć tak dobrą drużynę niemal od zera? O tym z trenerem pilskich siatkarek Damianem Zemło rozmawiał nasz reporter Przemysław Stochaj.
Co się stało teraz z KS Piła, że przegrała ostatni mecz, bo wiem, że to była seria 14 zwycięstw.
Zabrakło troszkę koncentracji brak przypilnowania taktycznego. Przegraliśmy niestety, ale kobieca siatkówka jest pełna zmian, bardzo dynamicznych, także cieszę się, że w sumie zabieramy z tego meczu punkt, chociaż punkt, a nie oddajemy inicjatywę.
To był zespół z Przygodzic.
Dokładnie. Dokładnie. GLKS Barycz, Janków Przygodzki. Zespół, z którym rok temu graliśmy w finale Wielkopolski, po złotym secie też przegraliśmy. W tym roku my wygraliśmy u nich 3-0, tu przegraliśmy 2-3, także można powiedzieć ratio rok do roku trochę lepsze. Fajny, walczący zespół, bardzo w obronie, ofiarnie, na nas, myślę, że na nas szczególnie, niesamowicie zmotywowany. No i widocznie tyle wystarczyło.
Myśli pan, że to jakoś mentalnie zatrzyma tę rozpędzoną lokomotywę?
Myślę, że nie, bo ta lokomotywa jest strasznie ambitna, ta lokomotywa chce pracować, chce się poprawiać i rozwijać. Sądzę, że no naprawdę bardzo dużo złego musiałoby się stać, żeby te dziewczyny zatrzymać.
Co tak naprawdę jest w KS Piła, w zespole siatkówki kobiet, że tak dobrze idzie?
Odpowiedziałbym, że wszystko. Naprawdę budowanie klubu sportowego, tak jak ja mam tu przyjemność od zera budować z prezesami klub, to jest zlepek wielu rzeczy, poczynając od organizacji, od pomocy, jaką mamy na hali, od finansów, stabilności, porozumiewania się dosyć szybkiego, może troszkę od trenera, od zawodniczek, żeby charakterologicznie też je dobrać, żeby były ambitne, pracowite, w jakiś sposób siatkarsko też wykształcone. Tak naprawdę każdy taki mały element składa się na to, że to może w taki sposób wyglądać.
To też pokazuje, że żeby zwyciężać, nie trzeba zawodniczek z całej Polski ściągać, bo wiem, że tutaj w składzie są zawodniczki po prostu z Wielkopolski. Może nie z Piły, ale z okolic.
Tak, dokładnie. Poza wychowanką Julią Rajewską, no i Hanią Walkowiak, która jest z Trzcianki, no mamy dziewczyny, które są spod Poznania albo z Poznania. Także fajnie, że tym większym klubom udało nam się te dziewczyny podebrać, tak można powiedzieć. One może, te kluby jak Energetyk Poznań, nie chciały ich zachować u siebie w pierwszej lidze. Fajnie, że są z Wielkopolski, że nie trzeba naprawdę kogoś prosić, że przejechał 600 kilometrów, tylko też są blisko domu i myślę, że doceniają to one i ich rodziny.
A to, że zawodniczka właśnie na początku do trzeciej ligi przyszła z Ekstraklasy, Oliwia Urban?
No, zlepek różnych sytuacji, na pewno prywatnych Oliwii i tego, że klub miał podstawy w ogóle, żeby rozmawiać z taką zawodniczką, bo to nie jest już na zasadzie prośby, ale żeby zawodniczka z Ekstraklasy jakkolwiek planów życiowych by nie układała, w ogóle podjęła rozmowy na tak niskim poziomie ligowym, to klub musi spełniać pewne warunki, nie tylko mówię finansowe, ale właśnie organizacyjne, z czego po prostu się niezmiernie cieszę, że prezesi w taki sposób układają klub, że możemy takie rozmowy prowadzić.
No właśnie, mieszkańcy Piły często obawiałem się tego, bo wiedzą, jak wyglądał PTP z Piła, jak wyglądało zarządzanie finansowe, a tutaj chociaż pan jest trenerem, nie prezesem, to zapytam, czy finansowo wszystko jest okej?
Okay? Bardzo okej. Okay. Jednak jako trener ma się dużo takich kontaktów namacalnych z tym, co się dzieje w klubie i czuć, kiedy dzieje się coś źle, a kiedy się dzieje dobrze. Tu, od kiedy jestem, czyli od 8 listopada 2021 roku, wszystko dzieje się bardzo dobrze, ani razu nie poczułem się źle, klub jest stabilny.
Czyli teraz przygotowania do kolejnego meczu.
Dokładnie. Następny mecz gramy z Wolej Wrocław, u nich we Wrocławiu. No każda kolejka ligowa jak inna, zostały nam 3 mecze do końca i skupiamy się tylko na tym, żeby odpowiednio pracować u siebie w tygodniu, aż tak już nie skupiać się na meczach sobotnich, bo praktycznie drogę do turnieju półfinałowego mamy pewną i otwartą, więc musimy tylko w spokoju to przepracować.
Mamy pierwsze miejsce teraz w tabeli, więc już pewnie zespół myśli o pierwszej lidze.
Czasami na pewno ucieka, ale nie o pierwszej lidze, tylko o turnieju półfinałowym. Małymi krokami to budujemy, zdarza się nam wyjść myślami, żeby może poznać przeciwnika w turnieju półfinałowym, ale na pewno nie myślimy od razu o pierwszej lidze, tylko wiemy, na co nas stać.
A jesteście w stanie rywalizować z zespołami z pierwszej ligi?
Myślę, że tak, szczególnie z dołem tabeli. Prezentujemy taki poziom, że zespoły pierwszoligowe, na przykład, co doceniam, chcą z nami sparować.
Ciekawa informacja od trenera pilskich siatkarek KS-u Piła, liderek drugiej ligi Damiana Zemło. Zobaczymy, jak będzie rozwijać się ten powrót, mamy nadzieję, wielkiej siatkówki do Grodu Staszyca, ale to wszystkie wyjaśnienia jeszcze przed nami. Podobnie wyjaśniamy i śledzimy wydarzenia na żywo trwające podczas tej sportowej niedzieli 19 lutego. To chyba na chwilę powrócimy do piłkarskiej ekstraklasy, tak niedobrej dla wielkopolskich, poznańskich fanów, bo przypominamy, no, przykrością przypominamy porażkę dzisiaj Lecha z Zagłębiem Lubin 1-2, no i wczorajszą w Szczecinie Warty z Pogonią 1-3.
Aż sprawdzę, czy była w tym sezonie kolejka, w której oba nasze zespoły poznańskie przegrały, ale właśnie chyba nie wygrywały, też nie za często, ale czy przegrały. Natomiast zakończone dzisiejsze spotkanie w Gliwicach. Piast przegrał z Legią Warszawa 0-1. Trwają też 2 mecze drugiej ligi koszykarzy z udziałem wielkopolskich drużyn. 3 minuty temu rozpoczęła się 3. kwarta w Toruniu spotkania miejscowych akademików Tarnowią Basket Tarnowo Podgórne. Wysokie prowadzenie drużyny z Torunia 50-33. Natomiast ciekawie robi się w Gdyni, gdzie tamtejsza flota cały czas prowadzi SMKK Gniezno, ale teraz na 2 minuty i 54 sekundy przed końcem stopniała ta przewaga gdyńskiej drużyny zaledwie do 4 punktów. Flota prowadzi SMKK Gniezno 78-74.
A my pozostajemy przy wątku ligowym, bo wiele, wiele lat czekali fani Speedwaya, czarnego sportu, czyli żużla, na to, żeby znowu w stolicy Wielkopolski jeździła drużyna pierwszej ligi, czyli zaplecza Speedway Ekstraligi. No i tak stało się w przypadku poznańskich Skorpionów, czyli PSŻ-u. Ale to są nowe wyzwania. Czy PSŻ podoła organizacyjnie tym pierwszoligowym wyzwaniom? Czy będzie konieczne zamontowanie, ponowne oświetlenie na stadionie golęcińskim, gdzie jeżdżą Skorpiony? O tym Dawid Cytrowski rozmawiał z członkiem zarządu klubu Marcinem Czaińskim.
Choć do rozpoczęcia nowego sezonu żużlowego pozostało jeszcze kilka tygodni, no to te przygotowania, nie tylko sportowe, także organizacyjne, już dawno temu się rozpoczęły, także w Poznaniu Beniaminek Gnaj z pierwszej ligi prężnie działa, także na polu organizacyjnym. Marcin Czaiński z zarządu PSŻ-u: ciężko jest organizacyjnie przystosować się do wymogów pierwszej ligi, no bo one na pewno są dużo bardziej wyśrubowane niż jeszcze przed rokiem w drugiej lidze.
Dokładnie, te wymogi są o wiele wyższe w porównaniu do tego, co było w roku ubiegłym. Kwestią też jest niestety to, że z koniecznością spełnienia tych wymogów niekoniecznie zależy od nas. Mam tu na myśli miasto Poznań, które działa przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Z nimi jesteśmy w stałym kontakcie. Tutaj prace cały czas się dzieją, żeby ten nasz stadion golęciński do tych wymogów pierwszoligowych był przygotowany. Na chwilę obecną wiemy, że został wybrany projektant. Projektant już tutaj te wszystkie prace oświetleniowe i inne związane ze stadionem prowadzi. Czekamy na tutaj projekt. Mamy nadzieję, że po zakończeniu prac projektowych zostanie niezwłocznie ogłoszony przetarg na wykonanie tych wszystkich prac i no będziemy czekać na rozstrzygnięcie tego przetargu.
Zapytam wprost, bo też kibice pewnie takiego pytania oczekują. Czy istnieje duże ryzyko, że coś nie zostanie dopięte na ostatni guzik przed startem ligi i coś może się, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, wysypać na ostatniej prostej?
My nie spodziewamy się takich rzeczy, aczkolwiek w przypadku tych wymogów pierwszoligowych, gdzie mówimy głównie tutaj, nie oszukujmy się, o oświetleniu, no tutaj jesteśmy uzależnieni od tych wszystkich przepisów przetargowych, terminów z tym związanym niestety nie przeskoczymy. Mamy świadomość, że ten początek ligi, mówimy tutaj kwiecień, maj, czerwiec, tego oświetlenia, no jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że to oświetlenie wtedy będzie. Informujemy o tym bezpośrednio GKSŻ, wysyłamy im informacje, na jakim etapie te wszystkie prace są w chwili obecnej i wiemy, że po prostu to, co my im przesyłamy i te wszystkie prace, które się dzieją, będą uwzględnione w terminarzu, także z informacji, które wiemy, na przykład mecze kwietniowe i prawdopodobnie również majowe, będziemy właśnie przez ten brak oświetlenia jeździli w niedzielę o godzinie 14.
Dopytam jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o finanse. Jak bardzo będzie musiał urosnąć wasz budżet w porównaniu do tego sprzed roku?
Co dokładnie chciałbym się tutaj wypowiadać, ale mówimy gdzieś mniej więcej o budżecie w wielkości 80-100% większego w stosunku do roku ubiegłego. Na chwilę obecnej cały czas ten budżet domykamy, ale jesteśmy bardzo dobrej myśli. Między innymi biorąc pod uwagę fakt tutaj tej dzisiejszej frekwencji na PSŻ Speedway Business Club. Tych sponsorów jest u nas coraz więcej. Tak jak wcześniej prezes Jakub Kozaczyk mówił, że jest szansa, że tych sponsorów z ubiegłego roku było ich 50, w tym roku tą liczbę przeskoczymy i sądzimy, że w okolicach 60-70 sponsorów uda się zebrać. Na chwilę obecnej też nie ma co oszukiwać, nie mamy sponsora tytularnego. Tutaj prowadzimy jeszcze rozmowy z 2-3 firmami i sądzimy, że do końca lutego, ewentualnie pierwszy, drugi tydzień marca ten temat też będzie rozwiązany i ewentualnie będziemy mogli się pochwalić taką wiadomością o nowym sponsorze tytularnym.
Inna sprawa, że też działacie w specyficznych warunkach ze względu na inflację. Takim pierwszą rzeczą, które firmy chcą ciąć, no to jest sponsoring, kwestie marketingowo-reklamowe. No nie jest łatwo w obecnych czasach pozyskiwać sponsorów.
No nie jest łatwo. W chwili obecnej ta sytuacja makroekonomiczna, którą tutaj mamy i ta niepewność dnia następnego powoduje to, że te potencjalne firmy, czy nasi obecni sponsorzy na tą przysłowiową złotówkę oglądają z jednej i z drugiej strony i to niejednokrotnie można powiedzieć, ale jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom, który mamy i cieszymy się z każdego kolejnego sponsora, który do nas przychodzi, który obdarza nas zaufaniem.
Za 21 minut godzina 20. Przyspieszamy w audycji w sportowym rytmie, choć nie wiem, czy jeszcze bardziej można przyspieszyć. Sporo wydarzeń, bo także przygotowania naszych ligowców do piłkarskiej wiosny. Nie tylko przecież gra Ekstraklasa, pierwsza liga już zaczęła rozgrywki i my czekamy na drugoligowców, ale wróćmy na chwilę do Ekstraklasy. Mówiliśmy o tych porażkach Lecha i Warty. A propos Warty, dzisiaj ona zagrała mecz w Grodzisku Wielkopolskim.
Tak, Warta ma swoich rezerw, zatem czasami te mecze sparingowe się zdarzają, szczególnie w okresie przygotowawczym drużyn z niższych lig i Warta Poznań przegrała dzisiaj z Olimpią Elbląg 1-4. Bramkę strzelił Nikolas Korzeniecki dla drużyny Warty. Dlatego też o tym mówimy, że w składzie zielonych zaprezentowało się dzisiaj w tym sparingu sporo piłkarzy z pierwszego składu, także grający chociażby wczoraj. Jakub Kiełb oraz Enis Destan, grał też Wiktor Preśnielowicz, w bramce Jędrzej Grobelny, ale też oczywiście mnóstwo młodych zawodników, więc taki mieszany skład zielonych przegrał dzisiaj z Olimpią Elbląg 1-4.
Olimpia Elbląg to jest drużyna drugoligowa. My też mamy drużyny w piłkarskiej i drugiej lidze, jeśli chodzi o nasz region. No ale oczywiście powiedzmy o tym, że zbliża się historyczny moment dla fanów piłki nożnej w Kaliszu. 1 marca w środę będzie mecz ćwierćfinału Pucharu Polski. Ekipa KKS-u 1925 mierzy się z ekstraklasowym Śląskiem Wrocław. Państwo już pewnie pamiętają, że zespół z Kalisza potrafił wyeliminować się po dogrywkach takie piłkarskie firmy jak Łódzkie Widze, czy ostatnio Górnik Zabrze. To spotkanie z Górnikiem transmitowaliśmy na antenie Radia Poznań. Nie inaczej będzie 1 marca, gdy o 17.30 na stadionie przy Łódzkiej w Kaliszu zacznie się mecz już o awans do czołowej czwórki Pucharu Polski. Drugoligowiec KKS Kalisz zagra z drużyną Śląska Wrocław. Na ten temat będziemy rozmawiać w najbliższym wydaniu Sportowej Areny w najbliższy wtorek o 21.05, a zaprosiliśmy do naszego studia prezesa KKS-u Kalisz Roberta Trzęsałę, a także rzecznika klubu Michała Zakosztowicza. Będziemy także łączyć się telefonicznie z trenerem drużyny wicelidera piłkarskiej drugiej ligi Bartoszem Tarachulskim. Zapraszamy wtorek 21.05 o kaliskiej piłce nożnej i szczególnie o tej pucharowej przygodzie sobie porozmawiamy. Tymczasem drużyna Kaliska zagrała dwa kontrolne mecze, oba 17 lutego, czyli w piątek. O 12 zmierzyli się Kaliszanie z Unią Skierniewice i wygrali 3-1 po trafieniach dwóch Jakuba Wilczyńskiego i jednym Michała Boryckiego, a 2,5 godziny później zmierzyli się na bocznym boisku Stadionu Miejskiego przy Łódzkiej z czołowym wielkopolskim trzecioligowcem Polonią Środa Wielkopolska. To spotkanie ekipa KKS-u, uwaga, przegrała z polonistami ze środy 3-4. Bramki dla KKS-u strzelali w tym meczu Piotr Gielka, Rol Smajdor i Kasjan Lipkowski, a dla gości ze środy wielkopolskiej Antoni Prawat, Kacper Nowak, Michał Walczak i Jakub Giełda. Jeśli chodzi o kolejnego drugoligowca z naszego regionu, to rzecz jasna rezerwy Kolejorza, które zagrały wczoraj sparing w Popowie z bydgoskim Zawiszą i podopieczni Artura Węski wygrali ten mecz 5-3. A kto zdobywał gole? Filip Wilak, dwa trafienia, Patryk Waliś, Ksawery Kukułka i Norbert Pacławski po jednym golu. Lech, drugi Poznań, Zawisza, Bydgoszcz w sparingu 5-3. W najbliższy weekend inauguracja rozgrywek drugoligowych zespół KKS-u 1925 Kalisz jeszcze przed tym pucharowym starciem ze Śląskiem Wrocław zagra o 14.30 na własnym boisku, uwaga, z kim? Z Olimpią Elbląg, o której już dzisiaj mówiliśmy, a Lech, drugi Poznań w niedzielę 26 lutego o 13 na stadionie we Wronkach zmierzy się z Radunią Stężyca.
Teraz o wydarzenia w rozgrywkach futsalowych kobiet i mężczyzn w Ekstraklasie futsalu. Wczoraj drużyna futsalu Leszno przegrała na wyjeździe z jednym z faworytów rozgrywek z rekordem Pielsko-Biała 6-10. Dzisiaj swoje spotkanie rozgrywają Red Dragons Pniewy z innym faworytem do mistrzowskiego tytułu z Piastem w Gliwicach. Ostatnia minuta tego spotkania. Red Dragons przegrywają w Gliwicach z Piastem 2-5, tracąc właśnie teraz piątą bramkę. Dodam, że do przerwy po bramkach Skrzypka i Kosteckiego Red Dragons prowadzili 2-1, ale wszystko wskazuje na to, że punktów z Gliwic nie przywiozą. W zakończonych spotkaniach AZS Uniwersytetu Warszawskiego Wianów przegrał z Legią Warszawa 1-2, AZS Uniwersytetu Śląskiego z Katowic przegrał z Konstraktem Lubawa 1-5, FC Toruń pokonał BSF Bochnia 4-2, jutro telewizyjne spotkanie Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok. Natomiast w kobiecych rozgrywkach futsalu wczoraj swoje spotkanie rozegrał AZS UAM Poznań. Na Morasku był Dawid Cytrowski.
To był naprawdę ciężki bój na zakończenie sezonu zasadniczego Ekstraligi Futsalistek. AZS UAM Poznań ostatecznie wygrał z Pogonią Tczew 2-1, a chyba jedną z bohaterek Maja Kuleczka, która dwie bramki dla poznanianek zdobyła, ale też trzeba przyznać, że tutaj trudne warunki rywalki wam postawiły dzisiaj.
Pogoń zawsze daje nam trudne warunki, mimo że w Tczewie wygrywałyśmy czy 6-0, czy tam 5-3, to nic nie zmieniło, bo one zawsze walczyły do końca, zawsze chciały zdobyć tą bramkę i potem pójść za ciosem, ale my pokazałyśmy po raz kolejny charakter i to, że my walczymy do ostatnich sekund tak naprawdę, żeby wywieźć kolejne zwycięstwo z każdego meczu.
Mnie znowu potwierdziło się, że akurat Maja Kuleczka to ma dość pewne uderzenie, bo w jednej i w drugiej sytuacji, szczególnie przy tej pierwszej bramce, to potrzeba było takiego silnego, mocnego strzału.
Nie zawahałam się, wiedziałam, że jak uderzę, to może się stać wszystko, może się odbić od przeciwniczek, może odbić się od naszej zawodniczki, więc po prostu trzeba próbować. No, udało się strzelić dwie bramki i cieszy mnie to bardzo.
Jedną z bohaterek bezsprzecznie bramkarka drużyny AZS-u UAM Poznań, Dominika Dewicka, no bo też kilka twoich interwencji w drugiej połowie przy wyniku takim stykowym, no były kluczowe. Gdyby nie one, to tutaj ciężko by było o to zwycięstwo.
No, dziękuję. Co mogę powiedzieć? Nie, wygrywa i przegrywa cały zespół. To, że ja gdzieś tam zrobiłam swoją robotę, to po prostu do mnie to należy, żeby pomóc dziewczynom.
Takie solidne przetarcie przed playoffami.
Tak, to prawda. Znaczy, musimy zaznaczyć, że Pogoń to nie jest byle jaka drużyna. To jest jednak silny zespół, ma dobre techniczne zawodniczki, więc my się spodziewałyśmy, że tu będzie ciężki mecz. Mhm. Jak jechałyśmy też do nich, też były ciężkie mecze. Także fajnie, że wygrałyśmy przede wszystkim to spotkanie i że no i że przed tymi playoffami mamy teraz.
Sezon zasadniczy generalnie na plus, musi być na plus przy takich wynikach, choć też kilka spotkań pokazało, że tutaj w każdym meczu trzeba być mocno skoncentrowanym, żeby walczyć o te najwyższe cele.
No tak, zgadza się. Bo przede wszystkim w tych playoffach to już nie ma marginesu błędu. My musimy wygrać każdy mecz, jeżeli chcemy zdobyć mistrzostwo, a cel mamy jeden. Ale te wszystkie spotkania, które gdzieś tam utarły nam od nosa trochę, to pokazały po prostu, że mamy charakter.
Trener poznanianek Wojciech Wajs.
Jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni. Zakończyliśmy tą sezon zasadniczą, sezon zasadniczy bez porażki, tylko z jednym remisem i zresztą zwycięstwem. Także to bardzo cieszy. Bardzo cieszy, że ta praca gdzieś tam cały czas przynosi efekty. Natomiast no, szybko o tym zapominamy, no bo co z tego, że osiągnęliśmy taki wynik. Natomiast teraz czekają nas najważniejsze mecze i tu już nie ma marginesu błędu, tu musimy wszystko wygrywać. Także jeżeli tam coś nam się noga powinęła, no to tak naprawdę ten sezon, to, że wygraliśmy tą grupę, no nic nie miało, będzie kompletnie żadnego znaczenia. A wracając do tego meczu, no faktycznie, no bardzo ciężki mecz. No my wiedzieliśmy, no Tczew to jest bardzo dobry zespół, bardzo silny zespół, który moim zdaniem ma bardzo duże szanse, żeby awansować również do strefy Final Four. Także myślę, że tutaj mogą sprawić na pewno, nawet nie niespodziankę, ale no mogą się w tym Final Four znaleźć. No my faktycznie dzisiaj byliśmy troszeczkę osłabieni, gdzieś tam kontuzje, choroby, no ale mamy na tyle szoką kadrę w tym sezonie, że no nie jest to dla nas jakimś wielkim problemem.
Doskonale znany w świecie sportowym stolicy Wielkopolskiej nie tylko klub sportowy Sobieski Poznań. Kojarzony oczywiście głównie z zapasami, prezesem tego klubu pan Antoni Obrycki. Panie prezesie, tutaj rzeczywiście sporo się dzieje na tym poznańskim Piątkowie. W waszej hali często odbywają się zgrupowania narodowych reprezentacji. Przebija się przede wszystkim mnóstwo młodych ludzi.
Przybywała na naszych obiektach kadra narodowa juniorów w stylu klasycznym i kadra narodowa U23. Oczywiście były też kadry wojewódzkie i dziewcząt i w zapasach kobiet, jak również w stylu klasycznym. Był bardzo intensywny czas, ale czas, który przełoży się na, myślę, że dobre wyniki, bo te tygodnie były bardzo rzetelnie przepracowane przez naszych zawodników i zawodniczki.
Rzetelnie przepracowane, ale tak spoglądałem także na ten system powołań, na to zgrupowanie narodowych reprezentacji w kategoriach młodzieżowych i tam na przykład między innymi pod pana okiem ćwiczono Antoniego Obryckiego, także kolejny szkoleniowiec klubu sportowego Sobieski w roli trenera reprezentacji Marcin Olejniczak, więc pokazujecie też klasę szkoleniową.
No cieszę się, że trener kadry narodowej wybrał nasz obiekt i nas jako szkoleniowców. Nie jesteśmy nowi w tym świadku. Trener kadry Józef Tracz zna nasz warsztat. No, cieszę się tylko, że docenił. A dla nas bardzo ważne, żeby takie zgrupowania odbywały się na naszym obiekcie. Nasi zawodnicy mają sparing partnerów z najwyższej półki. Jest to bardzo dla nas ważne i bardzo nam zależy, żeby takie zgrupowania odbywały się bardzo często na osiedlu Jana III Sobieskiego.
Ten ośrodek tętni życiem, a więc też trochę zarabia, prawda? Nie bójmy się tych stwierdzeń.
Oczywiście, no musimy zarabiać. zarabiać, musimy utrzymać obiekt, musimy utrzymać pracowników, szkoleniowców, musimy uczestniczyć w systemie szkolenia. Dla nas bardzo ważne, żeby tętnił życiem. Osoby, które mieszkają, które jedzą, które trenują, zostawiają tu u nas pieniądze, a te pieniądze no, działają na rzecz zapaśników, na rzecz sportowców. To nie mamy się czego wstydzić. Mamy chyba jeden z najlepszych obiektów w Polsce. Nieskromnie powiem, że chyba najlepszy.
Tu zawsze kręciło się w tym dobrym tego słowa znaczeniu mnóstwo młodych ludzi, ich rodziców, a więc to jest taki ośrodek mający też taką sportowo-społeczną rolę do odegrania, bo macie mnóstwo tej młodzieży.
Tak, nie narzekamy na zainteresowanie zapasami. Od kilku lat nie prowadzimy już takiego naboru typowego chodzenia po szkołach i namawiania zawodników. Rodzice przyprowadzają do nas, do klubu. Myślę, że związane to jest z naszą tradycją. Staramy się być klubem rodzinnym. Dla nas najważniejsze jest zdrowie, nauka, a sport to jest przygoda.
Jeszcze jeden chcę temat poruszyć, bo jest pan także członkiem Rady do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim i sam pan ten temat sygnalizował. Zmieniło się nasze międzynarodowe otoczenie po agresji Rosji na Ukrainę. Sporo młodych ludzi także z Ukrainy to są uchodźcy, którzy stacjonują obecnie w Polsce. I chodzi o to, żeby mogli no, asymilować się także poprzez sporty.
Co piąty zawodnik i zawodniczka pochodzi z Ukrainy. Jeśli nie wykorzystamy ich potencjału, myślę, że będziemy stratni. Wydajemy pieniądze na ich szkolenie, wydajemy pieniądze na udział w zawodach międzynarodowych, bo na Mistrzostwach Polski w zależności od dyscypliny różnie to bywa. Jedne związki zgadzają się na to, żeby reprezentowali kluby na imprezach centralnych, a inne nie zgadzają się. Uważam, że to jest potężny kapitał ludzki, który należy wykorzystać. Należy im jak najbardziej umożliwić to, żeby oni otrzymali dokumenty obywatelstwa i asymilować ich tutaj, żeby zostali u nas, żeby reprezentowali nasz kraj na zawodach międzynarodowych.
Rozumiem, żeby była taka analiza i ewentualnie znalezienie takiej ścieżki, która by ten cały proces długotrwały, co zrozumiałe, przyspieszyła.
Przyspieszyła, uprościła. Osoba, która idzie do urzędu, słucha od urzędnika o wielu, wielu sytuacjach i wielu, wielu dokumentach i niekoniecznie wszystko rozumie, o czym się do niej mówi. Chodziło nam o to, żeby urząd wojewódzki przychylnie patrzył na takie osoby, które składają dokumenty. Pomysł jest taki, żebyśmy wszystkie związki działające w Wielkopolsce przesłali listę zawodników, którymi jesteśmy żywo zainteresowani, którzy prezentują wysoki poziom sportowy, którzy rokują na to, żeby być naszymi ambasadorami i naszymi zawodnikami na Mistrzostwach Europy i Świata. Myślę, że to bardzo dobry krok. My jesteśmy pełni nadziei i trzymamy kciuki za to, że to się skończy happy end.
Rada Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim już się tą sprawą zajęła. Jak się Państwo zorientowali, pod koniec naszej audycji nie brakuje tematów społecznych i jeszcze jeden taki społeczny temat dla Państwa przygotowaliśmy. Dotyczy on znanego boksera. Damian Wrzesiński znany jest nie tylko ze swoich dokonań na ringu, ale też z udziału w licznych akcjach charytatywnych. Teraz pięściarski mistrz Europy otwiera własną fundację.
No pomysł zaczęliśmy z żoną już tak od roku myśleć, bo te nasze akcje, które do tej pory robiliśmy, coraz więcej oddawaliśmy serca, coraz więcej tak naprawdę organizowaliśmy z żoną różnego typu właśnie akcji, zbiórek, odwiedzaliśmy właśnie domy dziecka, dzieci w szpitalu onkologicznym. No i tak cały czas gdzieś tam po głowie chodziło, żeby stworzyć jakąś fundację, ale nie mieliśmy nigdy do czynienia właśnie ze strukturą tego, jak to ogarnąć. Ja oprócz tego też jeszcze boksuję cały czas, tak więc ciężko byłoby samej żonie się tym zająć, tak więc poznaliśmy na swojej drodze, spotkaliśmy właśnie Artura Hasińskiego, mojego wspólnika teraz. Bardzo dobrze, złapaliśmy bardzo fajny kontakt. Artur jest po to naprawdę też trudnych przeżyciach, otworzył swoją fundację właśnie na rzecz swojej byłej już niestety kobiety, ale walczył z nią do końca i to mi bardzo zaimponowało. I tak na początku roku właśnie, jak go poznałem, to tak pomyślałem sobie, że może razem otworzymy fundację.
Komu chcecie pomagać? Czy myśleliście już o tym, jakby kto będzie taką waszą grupą docelową, do której będziecie chcieli swoją pomoc kierować?
Tak, generalnie będziemy kontynuować tak jak do tej pory, czyli dzieci ze szpitali onkologicznych i osoby chore na nowotwór, dzieci z domu dziecka, osoby niepełnosprawne, no i też rodziny ubogie.
Zastanawiałeś się, czy to się da połączyć w przypadku kariery zawodniczej, no bo jednak pewnie też przygotowywanie się do walk, ty w dalszym ciągu jesteś przecież aktywnym sportowcem ze swoimi sportowymi ambicjami. To będzie do pogodzenia?
Mam wszystko fajnie już w głowie też zaplanowane, całą tą jakby strukturę tej mojej pracy w fundacji, pracy właśnie na sali treningowej, pracy w szkole, bo też pracuję w szkole. Wszystko sobie tak to dobrze zaplanowałem, tak więc, a plan jest najważniejszy tak naprawdę. Jeżeli coś dobrze zaplanujemy, to wszystko można zrealizować.
Prezesem Fundacji Ekipa Wrzosa będzie Artur Hasiński. Jak doszło do poznania pana z Damianem Wrzesińskim? No bo jednak łączycie siły. Pan jako organizator, osoba doświadczona już w prowadzeniu fundacji ze sportowcem, który dotychczas pomagał, ale jednak swojej fundacji wcześniej nie miał.
Fundacja nazywa się Mamy Tę Moc, a występujemy jako Ekipa Wrzosa właśnie ze względów takich, można powiedzieć, prezencyjnych, marketingowych, żeby po prostu pozyskać jak największy rozgłos medialny, żeby móc jak najwięcej pomagać. No i też nie jestem jakimś doświadczonym fundatorem, bo fundacja ma teraz 2 lata dopiero, no ale no potrzebowaliśmy jakiegoś takiego bodźca, żeby się po prostu przebić. No i najpierw chciałem stworzyć po prostu jakiś grunt taki, żebym zapewnić sobie byt swój, rodzinie, czyli mieć, żeby też nikt nie mówił, że po prostu zakładam fundację, bo niestety no niektóre rzeczy takie są, że nie wszyscy są do końca uczciwi, więc powstała ta fundacja, udało tak jak mi się ją założyć, no trwało to chwilę. No i później z Damianem zadzwonił do mnie, poznaliśmy się na biegu charytatywnym, zagraliśmy mecz, no i stwierdził, że gdy już tak bliżej się poznaliśmy, że jednak jestem odpowiednią osobą, z którą może nawiązać współpracę i stworzyliśmy ekipę Wrzosa, także udało nam się to.
Łączycie swoją jakby chęć pomagania, bo i pan czy Damian z przeszłości już macie to doświadczenie w pomaganiu. Damian dodatkowo też wnosi taką swoją rozpoznawalność, medialność. Dzięki temu też pewnie będzie łatwiej o pozyskiwanie sponsorów, darczyńców, ludzi, którzy także chcieliby pomagać, prawda?
Jasne, jasne. Bo wiadomo, no nic się nie uda bez pieniędzy. Jak tak z własnego doświadczenia, kiedy właśnie Asia chorowała, no to te koszty leczenia były bardzo duże, no i trzeba było skądś je brać. Także zorganizowanie biegu bardzo pomogło. Dostawaliśmy też wsparcie od różnych osób i to naprawdę nie muszą być duże kwoty, nie muszą to być nawet kwoty, może to być po prostu dobre słowo, przyjście, bo to też bardzo, bardzo dużo dało Asi. Naprawdę teraz w połączeniu z Damianem jestem pewny, że możemy góry przenosić i mamy tą moc.
Trzymamy kciuki za powodzenie całej tej inicjatywy. Za 3 minuty, godzina 20, powoli kończymy dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Obiecaliśmy Państwu, że będzie mnóstwo sportu na naszej antenie w nadchodzącym tygodniu. Danie główne w czwartek, 21 transmisja meczu rewanżowego Lech Poznań kontra Bodo Glimt w Lidze Konferencji Europy. No a później na bieżąco będziemy informować, bo kolejne transmisje także już w najbliższy weekend, te piłkarskie głównie. Ale wciąż mamy niedzielę, 19 dzień lutego.
Wielki sukces polskiego snowboardu w olimpijskich konkurencjach. Oskar Kwiatkowski został mistrzem świata w równoległym gigancie. W finale w Bakuriani w Gruzji Polak pokonał Szwajcara Dario Cavicella, natomiast w tej samej konkurencji wśród pań brąz dla Aleksandry Król, to złoto dla Japonki Tsubaki Miki. W skokach narciarskich 5. miejsce Tomasza Pilcha i Kacpra Juroszka w konkursie duetów Pucharu Świata w Rasznowie w Rumunii. Najlepsi okazali się Niemcy. W ligowych wydarzeń porażka Lecha Poznań w piłkarskiej ekstraklasie u siebie z Zagłębiem Lubin 1-2. Ponadto Miedź Legnica wygrała z Wisłą Płock 2-1, a Piast Gliwice przegrał z Legią Warszawa 0-1 w ekstraklasie futsalu. Piast Gliwice pokonał Red Dragons Pniewy 5-2. Druga liga koszykarzy, 2 spotkania jeszcze trwają. 5 minut 44 sekundy do końca meczu w Toruniu. Tamtejszych akademików Starnowią Tarnowo Podgórne zmalało prowadzenie do 9 punktów gospodarzy, 60-53 już w tej chwili, 7, zatem goni Tarnowia na 5 minut przed końcem czwartej kwarty. Natomiast w spotkaniu Floty Gdynia SMKK Gniezno trwa dogrywka. Na 43 sekundy przed końcem dogrywki MKK Gniezno prowadzi w Gdyni 96-89.
Alina Kurczewska po godzinie 20 obejmuje tę antenę z piękną klasyką muzyczną, ale klasycznie według radiowej ramówki o 20 Grzegorz Ługawiak i najświeższe informacje ze świata, z kraju i oczywiście także z naszego wielkopolskiego regionu. A my za to wydanie dziękujemy Państwu serdecznie, mówiąc o audycji w sportowym rytmie klasyczne do usłyszenia, czyli my, realizujący program Krzysztof Jankowski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili,
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak.